Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Drodzy Państwo, przed nami rozmowy niedokończone. Zapraszam serdecznie. Dziś temat powstanie styczniowe w literaturze polskiej. Naszym gościem jest pan profesor Wiesław Ratajczak, historyk literatury z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Witamy serdecznie.
Szczęść Boże.
Dziękujemy, że pan profesor przybył do Torunia. Dziś o powstaniu styczniowym, rok 1863, to wydaje się był taki najdłuższy zryw narodowo-wyzwoleńczy Polaków i też objął zasięgiem dosyć duże terytorium, bo i Królestwo Polskie, Litwa, Białoruś, Ukraina.
Tak.
To ten zryw. I dziś chcemy mówić o literaturze, bo tak słyszałem jakby manifestacje, gdzieś tam czytałem to i śpiewy i prawda, tych gestów. Tak się też jakoś legenda, można powiedzieć, legenda rodziła, ale to też taki przełom dwóch epok literatury, romantyzmu i pozytywizmu.
Tak, to rzeczywiście czas przełomowy pod wieloma względami. Wspomniał ojciec o zasięgu terytorialnym i oczywiście były to ziemie zaboru rosyjskiego i tak zwane ziemie zabrane, czyli te wcielone bezpośrednio do cesarstwa. Ale patrząc na skalę tych wydarzeń, to rzeczywiście był wielki teatr dawnej Rzeczpospolitej, bo oczywiście Litwa, Żmudź, Białoruś, Ukraina. Czasami mówi się, że była to ostatnia wojna Rzeczpospolitej, która przynajmniej w ostatnich stuleciach swego istnienia egzystowała w konflikcie z Rosją. Warto to podkreślić, że w powstaniu styczniowym biorą udział Polacy, to oczywiste, ale nie jest to tylko polskie powstanie. Że na przykład w tradycji białoruskiej wspomnienie Konstantego Kalinowskiego jest jednym z najcenniejszych fragmentów pamięci o wieku XIX. Białorusini śpiewają pieśni z tamtego czasu pochodzące. A kiedy obchodziliśmy rocznicę 150. wybuchu powstania, to ona była równie żarliwie obchodzona w Polsce. Były to wtedy w większym stopniu obchody obywatelskie niż państwowe, a na ogromną skalę przecież prowadzone. Ale także obchody odbyły się i na Litwie, i na Białorusi. W szeregach powstańczych znajdziemy w zasadzie przedstawicieli wszystkich narodów dawnej Rzeczpospolitej. Bo na przykład, zapewne znany wielu słuchaczom z podręczników historii, Andrii Potiebnia, powinniśmy raczej mówić Andrii Potiebnia, był Ukraińcem, bohaterem powstania. Kiedy popatrzymy na nazwiska najważniejszych generałów, Kruka Heydericha, czy też Hauke Ligowskiego, to Hauke Bosaka, to samo brzmienie nazwisk wskazuje, że są to osoby mające korzenie niemieckie. No, nazwisko Romualda Trauguta też przecież nie brzmi jak Kowalski. Więc powiedzieć można, że był to taki czas wielkiego akcesu do idei niepodległości. Tych narodów, które Rzeczpospolitą tworzyły i tych, którzy na nasze ziemie przez stulecia na ziemię Rzeczpospolitej przybywali. To jest piękna wspólna tradycja. Warto też o tym w ten sposób pamiętać.
I dziś właśnie mimo klęski, to jednak literatura, bo o niej dzisiaj chcemy mówić, ona też wyzwalała. Pierwsze miała konkretnych reprezentantów, ale też wyzwalała w narodzie, pewnie już i wcześniej to wszystko było, nim samo powstanie wybuchło. Takie pragnienie bycia wolnym, pragnienie też radowania, cieszenia się własną kulturą, jakąś tożsamością. I gdybyśmy mogli może powiedzieć to wszystko, co działo się przed samym wybuchem, przed styczniem 1863 roku, w tych takich może największych ośrodkach, które też pokazywały żywotność naszego narodu.
No to jest bardzo ważne, żeby o powstaniu styczniowym myśleć nie tylko w kontekście 22 stycznia, w kontekście Branki, bo tak zazwyczaj o wydarzeniach myślimy. No warto też na marginesie powiedzieć, że to słowo niewinnie brzmiące Branka no, ukrywało rzeczywistość przerażającą. Służba w wojsku rosyjskim trwała wówczas lat 25. A śmiertelność w szeregach rosyjskich wynosiła ponad 75%. Więc ktoś, kto trafiał do armii rosyjskiej, właściwie był skazywany na dożywocie, mówiąc tak najprościej. Polacy służyli między innymi na Kaukazie, gdzie wówczas trwały, zresztą do dziś mające przecież swoje dalsze ciągi, powstania narodów kaukaskich, powstania górali kaukaskich. I często Polacy zmuszani byli do walki z narodami, które również przeciwko caratowi o wolność walczyły. Więc ta, jak mówię, niewinnie brzmiąca Branka była perspektywą absolutnie przerażającą. Warto ten kontekst psychologiczny też wziąć pod uwagę, bo czasami się mówi o braku rozsądku powstańców.
Co ja mam do stracenia, jak jestem praktycznie skazany na śmierć.
No w tym momencie ucieczka tych młodych ludzi do Kampinosu, organizowanie się tam w obozy partyzanckie, podjęcie walki, no, nie wiązała się wcale z większym ryzykiem utraty życia. No a właśnie utraty życia za wielką sprawę, a nie w służbie zaborcy i jeszcze walcząc przeciwko innym, zniewolonym przez niego narodom. To jest, nie chciałbym tego wątku za bardzo rozbudowywać, ale też warto dodać, że żołnierze czy sołdaci, mówiąc tą terminologią rosyjską, byli chyba najgorzej traktowaną kategorią, nawet trudno powiedzieć obywateli, ale po prostu ludzi w Imperium Rosyjskim. No, dość powiedzieć, że nie było kary śmierci, jak wiadomo, w carskiej Rosji, ale była kara uderzenia pałką w mniej więcej po 300 uderzeniach najsilniejsi tracili życie, a żołnierze bywali skazywani nawet i na 500 i więcej uderzeń. Więc potworne warunki służby, absolutne poniżenie, a przy tym właśnie perspektywa, że po tych 25 latach w zasadzie niewielu z nich wracało, nawet spośród tych teoretycznych 25% wracało niewielu, bo oni byli już tak zrusyfikowani, że często zostawali w tych odległych guberniach cesarstwa, tam jakoś urządzając sobie życie. Najczęściej no, byli też już wrakami ludzi po prostu po odbyciu tej 25-letniej morderczej służby. Wracając do ojca pytania, bo taka długa dygresja związana z samą Branką. Ona była pewnym momentem kulminacyjnym, który miał w zamyśle Rosjan i w zamyśle sprawującego władzę w Warszawie margrabiego Aleksandra Wielopolskiego rozładować sytuację. To znaczy Branka miała wyciągnąć z tego ruchu narodowego najaktywniejsze jednostki, no przede wszystkim młodych ludzi, przede wszystkim studentów, uczestników konspiracji. I jeśli dotąd Branka była przeprowadzana poprzez losowanie, tak w tym przypadku przygotowano po prostu listy proskrypcyjne. Najniebezpieczniejszy z punktu widzenia władzy element miał zostać wybrany i właśnie odizolowany od reszty narodu. To, co miało być rozwiązaniem, uspokojeniem sytuacji, okazało się oczywiście iskrą zapalną w procesie, który trwał już od dawna. I teraz, jeśli mogę, to powrócę do tych lat wczesnych, 60., no bo kojarzymy powstanie styczniowe ze słynnym rokiem 1863 i 4, ale pamiętać trzeba, że wszystko rozpoczyna się już w okolicach rocznicy powstania listopadowego. Po 30 latach, a nawet jeszcze kilka dni przed obchodem rocznicy wybuchu powstania listopadowego, to wrzenie w Warszawie już trwało. Pytał ojciec o środki. Ja bym jednak skoncentrował się na tym sercu Polski.
Na Warszawie. Tak.
Na Warszawie, bo tam rzeczywiście toczą się wydarzenia najistotniejsze.
Że to społeczeństwo dojrzewa, bo to tak. nowe pokolenie przychodzi. 30 lat to tak. już nowe tak. pokolenie, które można by widzi owoce tego, że no, przegraliśmy, że może kolejny raz ten zryw warto zrobić, prawda? Tak. Nowa krew, nowe spojrzenie też i na siebie.
To prawda, a poza tym też właściwie ten wysiłek zbrojnej walki o niepodległość, on nie został zerwany po roku 1830-31, bo przecież Polacy brali udział w Wiośnie Ludów. Wcześniej było Powstanie Krakowskie 1946 roku. Oczywiście Wiosna Ludów na Węgrzech, ale też Powstanie Wielkopolskie, to mniej udane. Niestety nie wszystkie powstania wielkopolskie były zwycięskie. Dwa tak, to trzecie, środkowe, było niefortunne. Ale też Polacy brali udział w wojnie krymskiej, czyli w latach 50. W wojnie, która, no właściwie powiedzieć można, że dawała nadzieję, bo pokazała Rosję jako kraj słaby, kraj przegrywający w tej wielkiej rywalizacji mocarstw. Sprawa polska na tym wiele nie zyskała, że tak powiem, ale Polacy, to też nas czasami dziwi, dlaczego odnajdujemy Polaków w szeregach armii tureckiej na przykład, to właśnie jest ten czas. Więc rzeczywiście przychodzi nowe pokolenie, ale też pokolenie świadome tego, że wysiłek zbrojny walki o niepodległość nie został przerwany. On rzeczywiście zostanie przerwany po klęsce powstania styczniowego. I aż do początku XX wieku ta przerwa potrwa. Będzie wyjątkowo długa, jeśli nie liczyć Komuny Paryskiej, w której też brali udział Polacy i też często byli powstańcy, ale rzeczywiście było to wydarzenie o zupełnie innym charakterze, nie mające związku z walką o polską niepodległość oczywiście.
Jakich byśmy tutaj pokazali twórców, jakich autorów, bo z pewnością Prus, Orzeszkowa, może i Sienkiewicz, tak, który można powiedzieć tak budował też ten patriotyzm, taką dumę, dumę Polaków, rozsławiał nas też, można powiedzieć, po wszystkie krańce świata, bo też jakąś tezę byśmy może nawet, że tutaj to powstanie styczniowe w tej literaturze ukazuje ten patriotyzm, poświęcenie, tak? Poświęcenie Polaków walczących o swoją wolność.
Tak, to ja oczywiście te największe nazwiska wspominać trzeba przede wszystkim, ale ja bym tak zaczął od nazwiska może nie mniej wielkiego, a jakoś może nie mającego, jest to pisarz nie mający szczęścia do pomników, że tak powiem. Myślę o Józefie Ignacym Kraszewskim. Z paru względów o nim warto pamiętać. Po pierwsze dlatego, że on był ważnym uczestnikiem wydarzeń warszawskich. Miał wtedy już ogromny autorytet narodowy. No był też, co zresztą i później w jego biografii się objawi, wytrawnym politykiem. Powiedzieć można kimś, kto potrafił sytuację i w skali polskiej, i w skali międzynarodowej dokładnie przeanalizować. Z tego względu jego pozycja w Warszawie była znacząca i on co prawda przed wybuchem powstania z Warszawy musi uciekać zagrożony aresztowaniem. No, był w osobistym konflikcie ze wspomnianym już przeze mnie margrabią Aleksandrem Wielopolskim, ale nie wyjeżdża daleko. Wyjeżdża do Drezna. Drezno będzie takim punktem, już podczas powstania takim punktem, powiedzieć można, kontaktowym, przesiadkowym, stosunkowo niedaleko od granic zaboru rosyjskiego. I tam będą trafiali ludzie, świeże wiadomości z Warszawy, świeże wiadomości z terenów ogarniętych powstaniem przynoszący. Ci, którzy na zachód będą się udawali po broń, czy też w jakichś misjach politycznych, a później oczywiście także emigranci za grożeni aresztowaniem. I Kraszewski stworzy cykl powieści, do których dziś chyba zagląda się niestety dość rzadko. Pod pseudonimem Bolesławita opublikuje cykl powieści takich, rzec można, reportażowych, opartych na świeżej pamięci i na relacjach, powieści skoncentrowanych przede wszystkim na wydarzeniach, o których też koniecznie trzeba wspomnieć, mówiąc o roku 63, czyli o tym wszystkim, co działo się w Warszawie od jesieni roku 1860 do stycznia roku 63. Ten wielki proces, nazywany często rewolucją moralną, czas nadzwyczajnego uniesienia ducha, czas niezwykłej jedności, ale też oczywiście czas wrzenia, czas niepokoju, no, czas, który oczywiście zwiastuje to, co przyjść ma niebawem, czyli, powstanie. I jeśli od Kraszewskiego zacząłem, to może jeszcze w jednym zdaniem tylko wspomnę o już nie pisarzu, ale o autorze opowieści, która trafi niemal do każdego polskiego domu i do większości polskich głów, że tak powiem, do polskiej pamięci. Myślę o Arturze Grodgerze, który nie był pisarzem, nie był też żołnierzem, nie był powstańcem. Natomiast jego rysunki upowszechnione dzięki nowym technikom w masowych nakładach trafiają do niemal każdego polskiego domu. I dzisiaj, kiedy myślimy o powstaniu styczniowym, mamy w głowie jego cykle Polonia, Lituania, mamy w głowie Warszawa 1, Warszawa 2, prawda? To właśnie z manifestacji warszawskich.
Ilustracje tak do tych dzieł powstańczych. Tak, powstania.
Tak, i do wydarzeń poprzedzających, bo Warszawa 1 i 2 to cykle dotyczące właśnie wydarzeń poprzedzających powstanie, manifestacji warszawskich, zamknięcia kościołów w Warszawie, tego wszystkiego, co składa się na nadzwyczajnie piękną, choć też tragiczną opowieść.
No właśnie ten kontekst nawet naszego, czy tego, co dzieje się przy okazji tego powstania styczniowego, pokazuje, że no różne narody są, prawda? My nie jesteśmy tacy jednolici, a jednak ten poziom, jeśli chodzi o kulturę, o te wartości, o to, co jednak buduje tą wspólnotę, która no myśli o niepodległości, też inspirują ci, którzy są, można powiedzieć, tego wielkiego ducha. Oni nie ostygli, nie podporządkowali się, jednak dalej jakoś coś z sobą chcą prezentować i na zewnątrz, i tutaj żyjąc w Polsce w niewoli.
Tak, to oczywiście ta jedność narodu, czy też narodów dawnej Rzeczpospolitej po części pozostawała takim niezrealizowanym marzeniem, albo może złudzeniem. Patrząc na ulicę Warszawy, można było mieć takie wrażenie, czy można było być święcie przekonanym, że w istocie z czasem nadzwyczajnego zjednoczenia mamy do czynienia.
Czy tak faktycznie nie było?
W Warszawie tak było. Natomiast ja za chwilę przejdę do takiego szerszego kontekstu. A tu może, żeby tak myśląc obrazowo pokazać ten czas na przykład nadzwyczajnego zbliżenia Polaków i Żydów. Jest taka scena z manifestacji z 8 lutego 1962 roku na Placu Zamkowym, kiedy Polak trzyma krzyż, nie chciałbym, żeby to zabrzmiało niestosownie, ale trzyma krzyż jak sztandar narodowy. I w pewnym momencie ugodzony przez rosyjskiego żołnierza pada i ten krzyż, sztandar sprawy, zostaje pochwycony przez młodego Żyda, Michała Landy, który chwilę później pada martwy. To jest coś absolutnie wstrząsającego. W pogrzebach ofiar manifestacji warszawskich, najpierw to pierwsze takie zdarzenie przynosi 5 ofiar. Po manifestacji ludzie zabierają zwłoki, przeświadczeni, że Rosjanie mogą chcieć je porwać, ukryć, zbezcześcić. Te zwłoki są wystawiane na widok publiczny, powiedzieć można, przedstawiane do publicznego kultu w hotelu europejskim w Warszawie, w samym centrum miasta, a później pogrzeby ofiar manifestacji, tych, których ciała zostaną zabrane z pola walki, bo bywa, tak było w przypadku kwietniowej manifestacji, że Rosjanie uniemożliwiają zabranie ciał, a ciała wrzucają do Wisły. Stąd czasami nawet nie możemy określić, ile osób zginęło w danym epizodzie tych warszawskich manifestacji przed powstaniem styczniowym. Ale kiedy się odbywają pogrzeby, to one są prowadzone wspólnie przez duchownych katolickich, przez rabinów i przez duchownych protestanckich. Przyznaję, że to, no, zwłaszcza zważywszy na czas, w jakim to się dzieje, dzisiaj dialog międzyreligijny się przecież toczy i o
dialogu... Cały czas do niego też zabiegamy,
niego prawda? Zabiegamy, tak. Prawda? Ale kiedy pomyślimy o rzeczywistości połowy XIX wieku, no to takie wydarzenia świadczą o nadzwyczajnym stanie jedności.
Tylko to też takie nadzwyczajne okoliczności.
Tak, tak.
Ci kolejni autorzy, Prus, Orzeszkowa, jak oni też pisali, prawda, bo to też jak gdyby mamy takie żywe sprawozdanie tego poziomu kultury, poziomu życia duchowego, tak. Duchowego narodu.
No to jest nadzwyczajna historia. Znaczy, wspomniany przeze mnie Kraszewski miał o tyle ułatwione zadanie, że nie borykał się z cenzurą, że tworzył już wówczas na emigracji. Orzeszkowa, Prus, Sienkiewicz oczywiście pozostawali pod władzą rosyjskiego, bardzo dociekliwego, nierzadko bardzo inteligentnego czytelnika. Powiedzieć można, że każdy pisarz miał wówczas to szczęście, że przynajmniej jeden czytelnik go dokładnie pozna. Ten czytelnik, który decydował o wpisie w książce Dozvoljeno cenzuroju. I oczywiście na treści związane z powstaniem styczniowym owi cenzorzy byli bardzo, bardzo wyczuleni. Trzeba było więc prowadzić swego rodzaju grę z cenzorem, posługiwać się mową ezopową, czyli w sposób zakamuflowany owe treści przemycać. Rzecz, oczywiście ten rygor cenzury nie zawsze był tak dotkliwy. Myślę, że warto tutaj wskazać na przykład, właśnie od Orzeszkowej poczynając, bo ona jest i przez swoją twórczość, i przez swoją biografię związana z wydarzeniami powstania. No, współpracowała z Romualdem Traugutem, była osobiście zaangażowana w wydarzenia powstańcze. Jej mąż za ich wspólny udział, a może nawet bardziej za udział żony, zapłacił zesłaniem.
Bo tutaj też zauważamy to zaangażowanie i mężczyzn, i kobiet, tak, prawda? Ta świadomość, każde, no można powiedzieć, tak. Kobiety zbrojnie nie stają z jakimś orężem, chociaż wtedy oręż jakiś też było trudno, to też nie było tak. Tego aż tyle, ale każde stawało, prawda, na właściwym miejscu.
To jest bardzo ważna uwaga. Rzeczywiście udział kobiet w konspiracjach powstańczych i oczywiście w tym, co stanowi no, nieodzowną służbę w warunkach wojennych, czyli chociażby pomoc sanitarna, ale także w owych manifestacjach warszawskich, w modlitwach poprzedzających wybuch powstania, czy też ten drobiazg z dzisiejszej perspektywy wydający się nie mieć wielkiego znaczenia, a dla podtrzymania patriotyzmu, podtrzymania temperatury chwili bardzo wówczas istotny, czyli żałoba narodowa. Po tych tłumionych przez Rosjan manifestacjach kobiety Polki, kobiety patriotki nie tylko w Warszawie zaczynają nosić żałobę narodową. Co często jest wręcz policyjnymi metodami zwalczane. Do tej żałoby narodowej dochodzą drobiazgi, które dzisiaj są bardzo cennymi pamiątkami, czyli tak zwana biżuteria narodowa, łącząca symbolikę patriotyczną, religijną, no, stanowiąca właśnie taką oznakę znów wspólnoty myśli, wspólnoty dążeń. Orzeszkowa tutaj będzie dobrym przykładem i tak przechodząc do jej twórczości, oczywiście najlepiej jest rozpocząć od najważniejszego dzieła Orzeszkowej, od tej powieści, która bywa nazywana arcydziełem powieści nowelistycznej, tak też była przyjmowana przez ówczesną krytykę, czyli od Nad Niemnem. To też jest takie charakterystyczne, że opowieść Orzeszkowej wydarza się właśnie nie w centralnej Polsce, nawet nie w zaborze rosyjskim, tylko na terenie tak zwanych ziem zabranych, czyli na terenie dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego, no dziś na terenie Białorusi. Zresztą można się w tamte strony udać i jakby wiarygodność topograficzną powieści Orzeszkowej zmierzyć i zobaczyć opisywane przez nią miejsca i spotkać kolejne pokolenia ludzi, którzy pojawili się w powieści orzeszkowej. Ale koncentrując się na powstaniu styczniowym, oczywiście Nad Niemnem to powieść współczesna. Z 1988 roku, jak pamiętamy. No ale właśnie wymieniam datę nieprzypadkowo, bo od razu łatwo skojarzyć, że jest to powieść też rocznicowa. Powieść powstająca 25 lat po wybuchu powstania. I w tej powieści współczesnej, właśnie takim punktem odniesienia, takim niezbędnym tłem współczesnych zdarzeń jest pamięć o powstaniu styczniowym. Pamięć o ofiarach tego powstania, pamięć o dziedzictwie tego powstania. Czyli można było nawet w warunkach cenzury, no oczywiście akurat Orzeszkowa wówczas korzystała z zelżenia jej rygorów, o tym pisać. A też czytelnik był w większym stopniu wyczulony na tego typu treści i potrafił czytać między wierszami, wtedy nawet, kiedy względy cenzuralne nie pozwalały pisać wprost.
Myślę, że to też jest ważne takie spojrzenie przez właśnie wielkich literatów, pisarzy, że oni potrafili nawet z pewnej perspektywy pokazać ten heroizm, prawda, te warunki takie społeczno-polityczne naszego narodu, mimo że to było przegrane powstanie, tak jak teraz patrzymy, choćby powstanie warszawskie. Ilu jeszcze mamy takich narratorów, którzy powiedzieliby o bezzasadności czy bezsensowności tego powstania w historii Polski, a jednak gdy wracamy też do przegranego powstania styczniowego, to właśnie wielcy pisarze tutaj, którzy ukazują tą chwałę zwycięzców, no to stać ich na to, żeby w tym narodzie, w tym, którzy będą patrzyli wstecz, wyzwalać jednak taką potrzebę tego, że to było to, na co nas było wtedy stać, i pokazują, jaki jest ten naród, jakie serce tego narodu.
Tak, to jest ogromnie ważne. Też cieszę się z tego skojarzenia ojca z powstania styczniowego i powstania warszawskiego. Chociażby kiedy parę chwil temu mówiłem o brance, to skojarzenie z branką przyszło do głowy tym, którzy w momencie wybuchu powstania decydowali, a otrzymali właśnie wiadomość, że 100 tysięcy mieszkańców Warszawy ma być powołana do kopania okopów, do tworzenia jakiś zapór przed zbliżającą się armią sowiecką. No to w ich głowach się to natychmiast skojarzyło z branką. Jeśli nie teraz, to po pierwsze nie wiadomo, co z tymi 100 tysiącami ludźmi się wydarzy, a po drugie oczywiście nie będzie mowy o tym, żeby w jakiś sposób zorganizowany powstanie przeprowadzić. Rzeczywiście, tak, to jest piękna analogia. Też powiedzieć można, że na wielkie teksty o powstaniu warszawskim trzeba było czekać długo, a przede wszystkim na jego takie godne uczczenie, na taką pamięć, no, która w zasadzie w pełni rozwinęła się dopiero dzięki tej wspaniałej instytucji, jaką jest Muzeum Powstania Warszawskiego.
Tak, wynotowałem sobie Gloria Victis Elizy Orzeszkowej jeszcze, czy Omyłka Bolesława Prusa, kolejny Lalka też, tak. Wokulskiego.
Tak. No, każdym z tych utworów trzeba byłoby powiedzieć osobno. O pierwszym przez ojca wymienionym, o Gloria Victis, o tym cyklu opowiadań Elizy Orzeszkowej, w takim późnym, to przecież pierwsza edycja to jest rok 1910, wiele lat, pół wieku od opisywanych wydarzeń, ale to jest, powiedzieć można, takie wybicie się, takie uzewnętrznienie się pięknej pamięci. Tego, co do tej pory musiało być ukryte pod powierzchnią z wielu względów, o względach cenzuralnych wspomniałem przed chwilą, ale też być może w związku z takim przekonaniem, że do wydarzeń powstaniowych ryzykowne jest wracać ze względu na to, że mogą one być zachętą dla kolejnego pokolenia. A Na przykład wspomniany przeze mnie przed chwilą Kraszewski w swoich rachunkach pisanych w latach 60. w pewnym momencie pisze rzecz taką przerażającą. On mówi, jeśli jeszcze raz coś takiego się przydarzy, to może być koniec narodu. Że kolejne takie hekatomby, on nawet używa tam sformułowania, które dziś jest znane w zupełnie innym kontekście, takiego holokaustu naród może nie przeżyć.
Właśnie, bo tak wtrącę się. Jaka jest świadomość w tych ludziach, w pisarzach? Bo rzeczywiście, jeżeli coś takiego jeszcze nam się raz zdarzy, to narodu nawet nie będzie. I teraz tak. Piszemy o czymś, co było i z takiej, no chcielibyśmy to gloryfikację, jakąś heroiczność pokazać powstańców i tego zrywu narodowego, ale teraz, no ku czemu my go będziemy zachęcali, tak? Czy zrobić to jeszcze raz? Jak to pisać? Jak to wspominać? I właśnie pytanie o tą świadomość tych pisarzy tamtego okresu. Jakie tak. mogą być następstwa, tak? Bo zawsze do czegoś, ja tak patrzę, chociażby ci ludzie pióra, ludzie światli, no, chyba mieli tak. świadomość jakichś konsekwencji tego, co robią za pomocą swojego pióra twórczości.
Zapewne i dziś literatura ma wielką siłę oddziaływania, ale wówczas ta siła była potężna, to nie ulega kwestii. Znów na konkretnych przykładach warto pokazać. Wspomniana przeze mnie powieść Nad Niemnem z 1988 roku. To w żadnym razie nie jest powieść, która zawierałaby zachętę do kolejnego powstania. Powstanie jest przypominane po to, żeby przypomnieć, uczynić żywą, aktualną i twórczą pamięć demokratycznych zasad, jakie wówczas w powstaniu obowiązywały. Jak emanacją tych zasad stało się powstanie, uzewnętrznieniem stało się powstanie. No, nie trzeba pewnie widzom przypominać fabuły Nad Niemnem, bo to jedna przecież z najbardziej znanych polskich historii, ale jak pamiętamy, rzecz rozpoczyna się na przykład od wskazania, między innymi od wskazania konfliktu między dworem a szlacheckim zaściankiem. Konfliktu o użytkowanie łąk i tak dalej. W każdym razie konfliktu majątkowego, który ma to fatalne następstwo, że Polacy swoje spory muszą rozstrzygać za pośrednictwem władz rosyjskich, a oczywiście nie są w stanie dojść do porozumienia. Do momentu właśnie przypomnienia tej tradycji. Do momentu, kiedy obie strony uświadamiają sobie, że przecież było inaczej. Że był czas, kiedy my wspólnie, panowie szlachta ze dworu i my, chłopi, ale przecież ze szlacheckim pochodzeniem ze wsi, służyliśmy jednej sprawie. Pan Korczyński i bohaterowicze w jednym oddziale. Czy panowie Korczyńscy, bo przecież to trzej bracia, brali udział w wydarzeniach powstaniowych.
Jakoś wspólna sprawa.
Tak, prawda? Tak. I Orzeszkowa tak buduje tę historię, by w finale przekonać czytelnika, pamięć może budować wspólnotę. Pamięć może powodować, że to, co się wydaje pęknięciem nie do usunięcia, a co też jest przysługą wobec zaborcy, przezwyciężyć można właśnie poprzez powrót do tej pamięci. W takim wymiarze społecznym, ale też osobistym. Warto o tej scenie powiedzieć, choć na pewno bardziej warto ją przeczytać, bo to, co teraz powiem, może się wydać mało wiarygodne i trzeba po prostu ten fragment powieści przejrzeć. Jedną z bohaterek powieści, czy główną bohaterką powieści jest, znów jak Państwo dobrze pamiętacie, jak ojciec pamięta, Justyna Orzelska. Właściwie powiedzieć można, trywialnie rzecz ujmując, dziewczyna po przejściach i dziewczyna bez perspektyw. Wiodąca marne życie bez cienia nadziei, tak by można rzec. No, jak wiadomo, ta nadzieja pojawia się dzięki dwom wielkim siłom. No, po pierwsze miłości, co tu nie może dziwić, ale to, co już odrobinę czytelnika może zaskakiwać, to właśnie wtajemniczenie w historię. Ona wspólnie ze swoim ukochanym, jak pamiętamy, Janem Bohaterowiczem, udaje się na mogiłę powstańczą. To jest realne miejsce dzisiaj nad Niemnem, także można to miejsce oznaczone krzyżem znaleźć, odwiedzić. Ona tam się udaje i przeżywa coś w rodzaju epifanii, coś w rodzaju takiej gwałtownej przemiany życia. Ona czuje to, co teraz mówię, oczywiście nijak się ma wobec artyzmu orzeszkowej, ale ona w pewnym momencie czuje energię, czuje ogień, który z tego miejsca właściwie ogrzewa jej serce, dotąd właśnie tak skazane na taką wegetację, na życie. Ona zaczyna rozumieć swoje miejsce nie tylko w tym porządku historii, ale także w tej przestrzeni. Ona wie, dlaczego tutaj jest, po co tutaj jest. To jest kapitalny moment, który pokazuje, że także w tym, jak w indywidualnych wyborach, w indywidualnym życiu, ten pierwiastek historii może działać przemieniająco.
A omyłka?
Właśnie, to jest zupełnie inny przykład.
Tak, bo tutaj...
To jest zupełnie inny przykład. Wystarczy skoncentrować się na tytule. Tak, omyłka.
Różne postawy, tak, ta reakcja polskie powstanie.
Tak, to oczywiście nie odbierając w żadnym razie, czy nawet wręcz podkreślając arcydzielność tego opowiadania, które jest zrobione pod względem narracyjnym niezwykle, jak do niego zajrzymy, to okaże się, że opowiada nam ktoś, kto przypomina sobie siebie jako dziecko i próbuje rekonstruować swoją ówczesną świadomość. Nie dodaje wiele od siebie dorosłego, tylko patrzy właśnie z punktu widzenia dziecka, tak jakby się sobą sprzed lat dziwił i swoje ówczesne reakcje chciałby przedstawić. No a samo powstanie jest tam ukazane, jako tytułowa omyłka. Jako czas, w którym triumfują ludzie nieszczerzy, fałszywi, czas bardzo złych, a nierzadko prowadzących do zbrodni decyzji, tą najgorszą omyłką prowadzącą do zbrodni jest wzięcie za szpiega samotnie żyjącego starca i egzekucja na nim. W takiej bardzo drastycznej formie. I oczywiście omyłka była w epoce czytana z dostrzeżeniem jej dwuznaczności. Nie mówię, chociaż może i takiego słowa, to słowo niektórym czytelnikom przychodziło do głowy, słowo zdrada, ale w każdym razie dostrzegano, jak to jest krytyczny, jak to jest zabójczy dla tej tradycji powstaniowej tekst.
A ktoś oceniał, że to dosyć obiektywnie, takie obiektywne spojrzenie, bo jest czyn zbrojny, prawda, na ile jesteśmy w stanie to zrobić, ale zawsze te represje, ta strata tej matki, to ten ból, który przeżywamy, nawet to, jakie będą konsekwencje tego, że ktoś się na przykład zaciągnął do powstania.
Tak, tylko że o tych konsekwencjach, które wynikają z zaborczej przemocy, Prus nie pisze. On pisze o tym, co wynika...
Czy to jest tutaj obiektywne, bo jak ktoś tak próbuje to ocenić jako obiektywne, to pytanie, czy bierzesz pod uwagę też to, w czym dziś żyjemy, prawda, że ten zryw może to być szansą.
Tak, to ja bym... Kategorię obiektywizmu w przypadku literatury traktował bardzo podejrzliwie. Tak, Prus miał swoje przeżycia, miał swoje przemyślenia związane z powstaniem. Przeżycia podwójnie tragiczne. On sam brał udział w powstaniu. I to przede wszystkim trzeba podkreślić, bo nierzadko pojawiają się tacy krytykanci, którzy krytyką pokrywają swoje tchórzostwo.
On wie, o czym pisze.
Tak? Był ciężko ranny w powstaniu. Wiedział, że mógł zakończyć w jednej z tych bezimiennych mogił, że mógł zakończyć na Sybirze. Wiele miał szczęścia, że udało mu się powrócić do życia cywilnego, ale niektórzy biografowie wskazują, że takie psychosomatyczne objawy, na które cierpiał Prus aż do końca życia, miały związek właśnie z tą raną głowy, bardzo poważną, jaką odniósł w powstaniu styczniowym. A drugi fakt, też tragiczny, który mu o powstaniu powstaniu nie pozwalał zapomnieć ani na moment, to to, że w jego powstaniu, że w powstaniu brał udział jego brat Leon, który za udział w powstaniu z kolei zapłacił chorobą psychiczną, z którą no, trudno powiedzieć, że walczył, którą był dotknięty do końca życia, pozostając pod opieką rodziny, czy później także w szpitalu psychiatrycznym. Więc Prus widział ten proces, widział powstanie styczniowe bardzo ostro, ale miał do tego prawo. Oczywiście, kiedy się nieco zmieniają okoliczności, kiedy przychodzi kolejne pokolenie, to również Prus swoje zdanie na temat dążeń niepodległościowych, walki o niepodległość zmienia. Jest jeden z takich późniejszych tekstów, właśnie Prusowa Oda do młodości, kiedy on powraca do tego swojego uniesienia z czasów udziału w powstaniu, jakby zwracając się do kolejnego pokolenia, mówiąc, ja też to przeżywałem. Tak? I to jest bardzo, bardzo wzruszające. Pewnie na tym polegałby obiektywizm, prawda? Że to Prus oczywiście nie pisze utworów z tezą, ale nie jest pisarzem, który stroniłby od trudnych pytań. Pisarzem, który podsuwałby jakiś element pocieszenia. Bo to, co powiedziałem wcześniej o Orzeszkowej, to oczywiście można byłoby pocieszeniem nazwać.
No, pewnie te walory, prawda, tego, jak pisze kobieta, jak pisze mężczyzna, to też trzeba wziąć pod uwagę. Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie też do kontaktu z nami. Z pewnością Państwo też wniosą coś w naszą dyskusję. Może zwrócić uwagę na któryś z utworów czy autorów, których warto też przypomnieć. Telefony, my też będziemy je w czasie jeszcze programu wyświetlali. 56 657 0011, drugi 56 657 0012, telefony w naszej rodzinie 536 600 300 i 536 600 400, telefony dla widzów z zagranicy 48 56 655 23, przepraszam, myślę o radiu, 657-0013 i 56-657-0014. Tak radio nam bliższe, częściej podajemy te numery. Powstanie styczniowe w literaturze polskiej. Naszym gościem jest pan profesor Wiesław Ratajczak. A dla pana taki utwór najbardziej wyrazisty, bo nawet patrzę, ma pan książkę i w tytule 1863. Tak. Dla pana taka najbardziej przemawiająca, mówiąca o powstaniu styczniowym. Tak, to pozycja, książka.
Bardzo piękna książka, wydana przez wydawnictwo SIK z wykładem profesora Andrzeja Nowaka oraz z krótkim posłowiem Jarosława Marka Rynkiewicza, profesora historii literatury, ale też wybitnego poety, wybitnego eseisty. I w tej właśnie antologii są, no, moim zdaniem, najpiękniejsze i najbardziej poruszające teksty związane z powstaniem styczniowym. Czyli Gloria Victis Orzeszkowej, ten cykl, oraz opowiadania Stefana Żeromskiego. Dwa niezwykle przejmujące z dwóch różnych okresów twórczości, bo jest oczywiście to, które znane jest wszystkim. Oczywiście tak. Rok 1894, właściwie jeden z tych sygnałów literackiej zmiany w kulturze polskiej. No, często mówimy o roku 1894 jako o początku młodej Polski. To rzeczywiście jest inny sposób pisania, kiedy porównywać nowelistykę czy opowiadania Stefana Żeromskiego z nowelistyką pozytywistyczną. Ogromnie sugestywny tekst, taki, który po lekturze oczywiście pozostawia czytelnika właśnie i w takim nastroju wstrząsu, przygnębienia, ale też zmusza do gruntownego przemyślenia tej problematyki, zwłaszcza kiedy pomyślimy o tych czytelnikach współczesnych Żeromskiemu, prawda, dla których ta tradycja powstania styczniowego była nie tak odległa i była taką tradycją powracającą. Właśnie po tych latach w zaborze rosyjskim przemilczenia związanego z opresją cenzorską, a w zaborze w Galicji, w zaborze austriackim, to bo tam przecież to opowiadanie zostanie opublikowane, powstanie styczniowe też będzie traktowane z niechęcią. Znaczy te elity krakowskie, myślę tutaj przede wszystkim o konserwatystach krakowskich, o tak zwanych stańczykach, dla nich powstanie styczniowe, choć wielu z nich, najważniejsi z nich brali udział w powstaniu styczniowym, to jednak będzie przykładem bardzo negatywnym polskich zachowań. Przykładem triumfu tego, co oni nazywali liberum conspiro, czyli takim poprzez analogię do liberum veto, czyli takie działania konspiracyjne, które osłabiają naród, prowadzą go do klęski. A może też ten wybór, jakiego dokonały elity galicyjskie, wybór z wielu względów słuszny i korzystny, czyli wybór drogi legalnej w latach 60. Austria w 66 roku zmienia się w Austro-Węgry, staje się państwem konstytucyjnym, a Galicja staje się też, Galicja staje się autonomiczną dzielnicą. Polskie szkolnictwo, polska kultura zaczyna się tam rozwijać znakomicie, no ale pewną ceną za to będzie właśnie podkreślanie przez polityczne elity niechęci do wszelkich przedsięwzięć powstaniowych, zbrojnych. Stąd Żeromski tam pisze to opowiadanie i de facto komentuje także swoją współczesność, czy też postawy Polaków, nie tylko te powstaniowe, ale te z lat 90.
Jeszcze myślę, do książki wrócimy, mamy pierwszego widza. Bardzo proszę, telewizja Trwam.
Szczęść Boże, tu ksiądz Edward, Lublin.
Szczęść Boże, księdzu.
Mam takie ogólne pytanie do pana profesora, którego z uwagą słucham. Jak pan profesor sądzi, czy powstania, nawet nieudane, mają sens? Troszkę już pan profesor napomknął na ten temat. Gdyby chciał się wypowiedzieć, byłbym mu za to wdzięczny. Jak widzi znaczenie powstań, nawet nieudanych? Takie to było powstanie styczniowe. Krótkie pytanie, dziękuję.
Bardzo dziękujemy, księże. Wszystkiego dobrego też. Pozdrawiamy serdecznie Lublinian. Tak, panie profesorze, też może w jakimś kontekście jakiejś twórczości jakiegoś autora.
To jest najtrudniejsze pytanie, jakie można postawić, ale też takie, którego w żadnym razie nie można ominąć. To oczywiście nie może być, przynajmniej starali się, by tak nie było, pisarze, o których mówię, kult klęski. To przekonanie o tym, że właśnie powinniśmy teraz swoją aktywność skierować wyłącznie na czczenie tych, którzy polegli, na pamięć o ich ofierze. Znów Orzeszkowa o tym pięknie pisze w Nadniemnym, przedstawiając postać drugiego pokolenia, jedną z postaci kolejnego pokolenia. Zygmunt Korczyński jest synem poległego powstańca. Jego ojciec Andrzej udział w powstaniu zapłacił życiem, a żona poległego, matka Zygmunta, właściwie wychowuje swojego syna w atmosferze takiej cmentarnej, żałobnej. Więc jeśli pamięć o klęsce sprowadzimy do żałoby, to oczywiście jest to dla indywidualnych losów i dla wspólnoty czymś absolutnie zabójczym. Natomiast no nie chciałbym wchodzić na poziom poezji czy historiozofii, bo to właśnie poeci, historiozofowie, pisarze tego typu interpretacje historii narodowego ducha przeprowadzają. Ale właśnie to, co jest w trzeźwym rachunku historycznym klęską, no często okazuje się w dalszej perspektywie zwycięstwem albo jednym z etapów prowadzących do zwycięstwa. Tak można myśleć o powstaniu styczniowym oczywiście także. Patrząc także na takie względy praktyczne, no bo oczywiście skutkiem powstania styczniowego były, jak wiemy, ogromne represje, wzmożenie akcji rusyfikacyjnej, fala zesłań i tak dalej, i tak dalej. O tym nie trzeba mówić. Ale jednym ze skutków było przecież przeprowadzenie przez władze carskie, chcące zapobiec akcesowi ludu do powstania, przeprowadzona reforma uwłaszczeniowa na zasadach innych niż wreszcie cesarstwa. I kiedy patrzymy na tę historię, to jest zdumiewająca, że właśnie pokolenie później, dwa pokolenia później z chłopów, którzy bywają w literaturze poświęconej powstaniu często przedstawiani jako ci wrodzy ruchowi powstańczemu. Różnie to bywało, może będzie jeszcze okazja do tego wrócić, ale i tak z takimi sytuacjami mamy do czynienia. Albo nierozumiejący powstania, no właśnie chociażby w opowiadaniu, które ojciec wspomniał, rozdziobią nas kruki wrony, prawda?
Ten i też ten chłop, który... rozdźwięk między można powiedzieć, szlachtą, tą wyższą elitą, a chłopem, no to też pokazane traktowanie, prawda, że to niejako doprowadza do tego, ten rozdźwięk, to złe traktowanie.
A teraz jeśli pomyślimy o tym, że władze rosyjskie przeprowadzają reformę uwłaszczeniową, chcąc jakby przebić ofertę rządu narodowego, rządu powstańczego, licząc na to, że ci uwłaszczeni chłopi staną się wiernymi poddanymi cara, no popełniają pewnie najpoważniejszy błąd, jaki z punktu widzenia zaborcy można było popełnić, bo ci polscy chłopi, albo ci chłopi, którzy nie wiedzieli, że są polskimi chłopami, albo ich świadomość narodowa była w niewielkim stopniu wykształcona, już na przełomie XIX-XX wieku będą w ogromnej mierze polskimi patriotami. Gdyby tak nie było, to...
Też na kimś to ciąży, prawda? Nie tylko na literatach, ale na ludziach trochę wyższego statusu społecznego. Myślę, że ich można obciążać tym, że jednak oni powinni zadbać o doły, o chłopa, prawda? Żeby też miał to poczucie, kim jest. Że był dobrze i poważnie traktowany.
Tak, no w dużej mierze się do tego przyczyniła literatura, to nie ulega kwestii.
A nie myśli pan właśnie, że rozdziobią nas kruki wrony to takie pesymistyczne spojrzenie czy ukazanie, że to wydarzenie, powstanie styczniowe z góry było skazane na klęskę?
No, więcej. Znaczy, ten pesymizm jest, on dotyczy nie tylko powstania, ale także czasów współczesnych, a nawet przyszłości. Prawda? Często to jest, tytuł jest cytatem z poezji romantycznej, ale jeśli o tym nie pamiętać, albo jeśli to odsunąć, to można się zdziwić, prawda? Opowiadanie dotyczące przeszłości, a tytuł dotyczy przyszłości. Rozdziobią i to nie ich powstańców, ale nas Polaków dzisiaj, w latach 90. XIX wieku, kruki wrony. Prawda? Przerażająca to jest perspektywa. Więc klęska nie tylko związana jest z powstaniem, nie tylko z przypomnieniem tych tragicznych zdarzeń, ale także z diagnozą współczesności. Nic dobrego naszej wspólnoty narodowej nie czeka. W największym skrucie mówiąc o tej interpretacji tytułu, bo to jest klucz do całego opowiadania, myślę, że wielu czytelników to wówczas dostrzegało, a dla współczesnych czytelników nie jest to do końca, myślę, jasne. To trzy znaczenia. Pierwsze jest oczywiste. Zaborcy, no w tym przypadku Rosjanie, tak? Towe, kruki wrony. Drugie, takie metaforyczne, poetyckie, być może jakieś fatalne siły w historii działające, które są przeciwne wolności, które są przeciwne Polsce. Wolności. Ale trzecie znaczenie było takie bezpośrednio aluzyjne. Znaczy, że Romski zwracał się do swoich współczesnych, także do historyków, którzy krytycznie opisywali dzieje Polski, mówiąc, to wy, brzydko mówiąc, dobieracie się do polskiego mózgu. To wy ten mózg rozdziobujecie. To przez was naród skazany jest na klęskę. Również przez to, że bezczeszczycie pamięć powstania, tak jak w opowiadaniu bezczeszczone jest ciało powstańca przez owe kruki wrony. Nie są to tylko, że tak powiem, ptasie postaci, ale postaci, które symbolizują współczesne Żeromskiemu postawy.
Dziękuję. Prosimy bardzo. Telewizja Trwam.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ojcu, szczęść Boże panu profesorowi.
Szczęść Boże.
Mówi Danuta z Sandomierza. Z wielką radością i z zainteresowaniem oglądam i słucham tutaj poruszany temat, powstanie styczniowe, za co bardzo, bardzo dziękuję z całego serca. Szczęść Boże.
A ja tak mam pytanie, czy na coś chciałaby pani zwrócić uwagę, o coś zapytać, czy może jakaś, nie wiem, lektura to panią kiedyś
bardzo słuchałam uważnie pana profesora, który mówił o Orzeszkowej, tak?
Tak.
Który mówił o Żeromskim, który mówił o Kraszewskim. To ja już jestem wiekowa pani i ja sobie to wszystko przypominam i bardzo, bardzo dziękuję, bardzo dziękuję. To jest dla mnie ogromnie interesujące i tak jak powiedziałam wcześniej, że sprawiło mi wielką radość, że jest taka audycja, bo mamy teraz przecież rocznicę powstania styczniowego. Także bardzo dziękuję i szczęść Boże.
Bóg zapłać.
Bardzo dziękujemy. Taki utwór Pikieta, Powstańcza.
Mm-hmm. No to też odwołujemy się do wyobraźni malarskiej tym razem, prawda? Tak, tak, to no, od której strony rozpocząć? Pewnie trzeba by spojrzeć na Maksymiliana Giermskiego jako na wybitnego malarza, być może jednego z najbardziej utalentowanych malarzy swojego pokolenia. Niestety wcześnie zmarł, jakby pałeczkę po nim, co staje się też przedmiotem osobistego bólu, świadomości, że może nie jestem w stanie tego zadania wypełnić. No, ale pałeczkę po starszym bracie przejmuje Aleksander Gierymski, jeden z, no, w moim przekonaniu, z najwybitniejszych malarzy tego czasu. A wracając do Maksymiliana, to też warto był od razu taki drobiazg wprowadzić, bo się wszystko, jak widać, w naszej kulturze tak pięknie, znakomicie splata. Ten temat powstańczy, proszę sobie wyobrazić, podsunął Maksymilianowi Gieremskiemu nie kto inny jak Adam Chmielowski, święty brat Albert, który był najbliższym przyjacielem Maksymiliana, choć była to niezwykle trudna przyjaźń, bo Maksymilian bardzo krytykował, miał za złe swojemu przyjacielowi sięganie po tematykę religijną. Wręcz uważał to za zdradę powołania artysty, to co coraz wyraźniej zaznaczało się w życiu duchowym, w wyborach artystycznych, a potem już takim radykalnym wyborze życiowym Adama. Tego jego przyjaciel nie chciał zaakceptować. Przyjaciel, który doprowadził taką osobistą utarczkę z Bogiem do końca. Co więcej,
inne to dojrzewanie tak, było, tak, prawda? Tak, inne też kontekst ich życia.
Piękne, że ojciec przypomniał o tym, że właśnie nasza tradycja malarska jest z pamięcią tego powstania
związana. Te czasy były bardzo bogate, prawda? Tak, bo to tak. Nie tylko literatura, ale zaznaczało się to wspomnienie powstania tego zrywu narodowego na różnych płaszczyznach takiego życia kultury, powiemy.
Tak, tak, tak. To jest ogromnie ważne. To też pokazuje, jak to był niezwykle dla polskiej kultury ważny i owocny czas, mimo tragicznych okoliczności historycznych.
Dziękuję. Prosimy bardzo, Telewizja Trwam.
Elżbieta z Opola.
Prosimy.
Ponieważ mój dziadek, którego ja już nie znałam, walczył w powstaniu styczniowym i później śpiewał mojej mamie, czyli swojej synowej, takie między innymi urywki piosenek z powstania styczniowego. Jedną z nich zapamiętałam. Że to musiały być bardzo, po prostu bardzo popularne wśród społeczeństwa. To był zabór rosyjski. W każdym bądź razie ta piosenka brzmiała mniej więcej coś takiego. Ojciec starszy, który już nie miał możliwości iść do powstania, budzi córki swoje. Wstańże, córko najstarsza, tyś do boju najżwawsza. I ona mówi, tatusiu, ja nie pójdę, bo ja jestem bardzo miękkiego serca. Więc budzi najmłodszą córkę. Ona mówi, tak, ja pójdę. I później jest coś takiego, jak jej włosy kwiaty ścinali, ojciec, matka płakali. Jak ją na koń sadzali, wszyscy ludzie płakali. Czyli musiało być to tak bardzo po prostu wśród ludzi, no a poza tym dziadek też mając kilkanaście lat wszedł do tego powstania. Także, że to w zaborze rosyjskim musiało być naprawdę takie bardzo popularne.
Bardzo dziękuję pani Elżbieto za to przypomnienie też i losów swojej rodziny, swoich bliskich i za ten tekst. Dziękuję.
Tak, jeśli mogę dwa słowa dodać, no to po pierwsze chciałbym bardzo polecić nagrania pieśni z powstania styczniowego, jakich to dokonał Jacek Kowalski, nasz bard z Poznania. Właśnie przy okazji którejś z rocznic powstaniowych, no mieliśmy okazję w Poznaniu wykonywać wspólnie te pieśni. One rzeczywiście działają w sposób niezwykły, przenosząc w tamten czas, w tamte realia. Ale myślę też o tym, o czym nasza słuchaczka przed chwilą powiedziała, że właściwie poza tym obiegiem literackim, który miał swoje momenty lepsze i gorsze, to znaczy takie momenty, kiedy można było o tych trudnych sprawach pisać i takie, kiedy cenzura nie pozwalała, no istniała ta literatura domowa, prawda? To, co Żeromski nazwie klechdą domową, czyli domowe podanie, domowe śpiewy, zapewne nieco przytłumionym głosem, czy te, jak to często się mówi, długie nocne Polaków rozmowy. To tak pół żartem, pół serio ktoś zauważył z historyków, że jeszcze do niedawna można było zauważyć to, że jest duża różnica między wieczornym życiem, dajmy na to Krakowa czy Przemyśla, a życiem Warszawy, że na tych terenach, które były w zaborze rosyjskim, no nie było, nie ma, bardzo długo wykształcała się tradycja swobodnej rozmowy w miejscach publicznych, właśnie w kawiarniach.
Takiego zamordyzmu,
tak,
i prześladowania
dlatego mówimy
nie było.
Tak, że jeśli mówić o sprawach ważnych, najważniejszych, to oczywiście nie wtedy, kiedy ktoś przypadkowy, a najczęściej nieprzypadkowy, bo zawodowo tę rolę wypełniający z sąsiedniego stolika podsłuchuje. Jeszcze do niedawna można było tę różnicę między granicami zaborów, choć pewnie nie powinienem mówić granicami, o to też w drobiazg, ale istotny. Nasi przodkowie w wieku XIX nie używali pojęcia granica na określenie tego, co oddziela jeden zabór od drugiego. Bo granice to są oczywiście granice Rzeczpospolitej, a to jest kordon. Tak? Życie za kordonem. Tak?
Dziękuję. Prosimy bardzo. Telewizja Trwam.
Szczęść Boże, Ojcze.
Szczęść Boże.
Więc to mówi Mira z Chicago.
Witamy.
Na pewno się rozpoznajemy. Więc właśnie chcę powiedzieć, jakim cudem w ogóle jest Telewizja Trwam, że nawet w Chicago możemy tę wspaniałą audycję odsłuchać.
No Polacy o to zabiegają, proszę pani, żeby tak właśnie było, że na świecie jest też telewizja i radio.
Tak, także to jest naprawdę wielki dar. Także witam ojca, witam pana profesora.
I gdzie pani nam zniknie, zanika nam
no
gdzieś pani?
No więc właśnie, to jest dowód rzeczowy w tej chwili. Ja tylko chciałam, jako prawda historyk, chciałam dodać taki element. Aha, ja chciałam tylko właśnie tutaj dodać taki element w tej dyskusji i może też pan profesor zrobi jakiś komentarz do tego, że ta danina w sensie mówiliśmy o, prawda, o daninie życia i tak dalej, ale była jeszcze wielka danina, no trudno to nazwać tylko materialną, bo to było znacznie więcej, bo była konfiskata, potem nastąpiła konfiskata majątków ziemskich w liczbie, czytam, prawda, opracowania, gdzie to jest 5600, czytam opracowania, że to jest 3400, no i to jest jednak, to nie możemy odwiec od tego faktu, że właśnie ta wieś, bo to biegani za ścianę, chłop, to było jedno wielkie małżeństwo, bo jeden nie mógł funkcjonować bez drugiego. A te ziemie to były przecież wynik pracy pokoleń. I to był wielki dramat. To może pan profesor coś właśnie to, tę linię rozwinie, bo bez stanu posiadania nie ma wolności. Także bardzo dziękuję i strasznie się cieszę, że się dodzwoniłam. Kocham Toruń. No i okazuje się, że ocean to żadna przeszkoda. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy. Dziękujemy. Z Panem Bogiem, pani Miro.
Tak, to tak jak pani Mira powiedziała, to było coś więcej niż tylko strata materialna. No, tylko, zważywszy, że to przecież były zasoby tworzone poprzez pokolenia, ale także właśnie zasoby pamięci, zasoby pamiątek historycznych. Rzeczywiście skala konfiskat majątków szlacheckich była ogromna. Właściwie można powiedzieć, że jest to jeden z tych ważnych epizodów, ważnych etapów zagłady świata szlacheckich dworów, zagłady polskiego ziemiaństwa. Oczywiście będzie to miało taki skutek również, że ci, którzy do tej pory jakby przeznaczeni byli do pracy na swoim majątku, na swojej ziemi, muszą poszukać nowego miejsca w życiu. I często ci, jak to pisarze określali, wysadzeni z siodła za silą szeregi tworzącej się polskiej inteligencji. Że to, co miało zabić ducha polskiego, owszem, w jednym miejscu go zgasiło, w jednym bardzo ważnym ognisku, jakim był dwór szlachecki, go zgasiło, ale gdzie indziej, właśnie już w przestrzeni życia polskiej inteligencji, na nowy sposób ta polskość rozkwitnie. To jest, jak widać, coś niezniszczalnego.
Przed programem jeszcze rozmawialiśmy, że o ludziach Kościoła, bo tak wspomnieliśmy świętego brata Alberta,
tak,
Chmielowskiego, że najbardziej walczyły, czy najdłużej jeszcze walczyły oddziały, które były prowadzone przez duchownych.
Tak, to jest wstrząsająca historia.
Ta rola duchownych też w ówczesnym czasie, bo z pewnością i oni wpływali na te i poziom kultury, morali i dołów, można powiedzieć, ale i dworów szlacheckich.
Tak, to jest wstrząsająca historia. I to zarówno patrząc na te ostatnie epizody powstania, tu wspomnieć trzeba postaci wybitnych księży, księdza Mackiewicza na Litwie Żmudzi, księdza Stanisława Brzuskę na Podlasiu. Często myślę, to zresztą nie jestem chyba jedynym, na pewno wielu zajmujących się wiekiem XIX ma takie skojarzenia, że te oddziały, oddziały ostatnich powstańców, że one nam w ogromnym stopniu przypominają doświadczenie żołnierzy wyklętych. Bo to są już oddziały, które walczą bez jakiejkolwiek szansy na zwycięstwo. Jeśli latem 1963 roku można było mieć złudzenia, można było liczyć na interwencję mocarstw i tak dalej, to jednak po aresztowaniu Traugutta, rok później, po śledztwie, po skazaniu, po powieszeniu członków rządu narodowego na stokach Cytadeli Warszawskiej, oczywiście nie można było mieć już żadnej nadziei. I te nieliczne oddziały, one dokryły się w lasach, często spotykając się z niechęcią, oczywiście z wrogością polujących na nie oddziałów rosyjskich, ale także z niechęcią części ludności miejscowej, dla których no, jakikolwiek kontakt z leśnymi no, był po prostu śmiertelnym niebezpieczeństwem. Coś absolutnie porażającego. No, przyznaję, że często patrzę na fotografię księdza Stanisława Brzuski, młodego kapłana i próbuję jego motywację, jego hart ducha zrozumieć. Jest to ogromnie trudne. I oczywiście pojmany przez Rosjan zostaje stracony w egzekucji publicznej. To jest ta historia finału powstania, właśnie ostatnich leśnych oddziałów, dziś byśmy powiedzieli, tych żołnierzy wyklętych powstania styczniowego. Ale rola Kościoła, o czym już tak w paru słowach wspomniałem w tych wydarzeniach poprzedzających powstanie, jest niezwykła. Znaczy, myślę tutaj o tym, jak ważne było na przykład to, że uroczystości patriotyczne, że modlitwy patriotyczne mogły odbywać się w kościołach. Jak ważnym gestem było na przykład to, takim wstrząsającym, nam to pewnie dzisiaj wręcz trudno sobie wyobrazić, była decyzja władz kościelnych po tym, jak Rosjanie weszli do kościołów i przeprowadzali w kościołach aresztowania, władze kościelne zamykają kościoły w całej Warszawie. Przeprowadzając coś, co napawa zgrozą, ale wiernych może wręcz przerażać, bo to zostają pozbawieni dostępu do sakramentów, ale nie mniej przerażało władze rosyjskie, bo groziło przerodzeniem tego ruchu narodowego w wielką taką rewolucję religijną, prawda? Kiedy tym przedmiotem, o który walka będzie się toczyć, będzie właśnie wiara. To miało ogromne znaczenie. Jest taki szczególny splot treści patriotycznych, religijnych, uroczystości towarzyszące śmierci prymasa Fijałkowskiego mają charakter, można, pogrzebu królewskiego. No, prymas, jak wiadomo, w Rzeczpospolitej pierwszej pełnił funkcję interreksa, więc jego pogrzeb arcybiskupa Gniezna i Warszawy w ten sposób przeprowadzony, jakby to był właśnie pogrzeb królewski. No i później historia błogosławionego biskupa Felińskiego jest też tu bardzo ciekawym przykładem tego, o co ojciec pyta.
Bardzo dziękuję, panie profesorze, za spotkanie na naszej antenie, za rozmowę z naszymi widzami. Dziękuję też i państwu za uwagę. Usłyszymy się jeszcze na antenie Radia Maryja po 21:30. Naszym gościem był pan profesor Wiesław Ratajczak. Dziękuję.
Bardzo dziękuję.
Jeszcze raz dziękuję państwu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze Dziewica.